Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana, podcastu o niepłodności, adopcji i rodzicielstwie zastępczym. A w dzisiejszym odcinku z prezeską Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyną Jaworską-Wojtas, porozmawiamy właśnie o endometriozie. Dzień dobry, Lucyno.
Dzień dobry, witam Ciebie, Marto, serdecznie i wszystkich, którzy nas słuchają.
Chciałabym, żebyśmy zaczęli od podstaw, czyli od kilku słów na temat tego, czym jest endometrioza, co to za choroba, jakie ma objawy i czy rzeczywiście dotyka aż tak wiele kobiet.
Endometrioza jest to choroba, która jest chorobą immunologiczno-hormonalną albo hormonalno-immunologiczną. Tam możemy zamienić to nazewnictwo. Natomiast jest to choroba polegająca na tym, że błona śluzowa, czyli komórka endometrium, która powinna znajdować się wewnątrz macicy i tam jest jej dom, ona niestety z tego swojego domu wędruje i osadza się, tak najprostszymi słowami, wszczepia się w inne narządy i tam jest hormonalnie czynna, tworząc guzy, nacieki, wszczepy i pracując hormonalnie, tworzy stany zapalne, bo poprzez to, że ona pracuje tak jak w cyklu miesiączkowym, no to wtedy te stany zapalne się utrzymują coraz dłużej i coraz jakby na większym obszarze. Endometrioza może powodować różne dolegliwości. Przede wszystkim w wielu przypadkach zaczyna się od pierwszej miesiączki, czyli endometrioza zaczyna się już w wieku dziecięcym, ponieważ my miesiączki jako kobiety dostajemy w wieku 12, 9, 10 lat. Więc jeżeli ten pierwszy okres jest już okresem bardzo bolesnym, no to może być już sygnał, że mamy do czynienia z endometriozą. I później w miarę jak dziewczynka dojrzewa, wtedy te dolegliwości mogą się poszerzać. One jakby zwiększają swoje spektrum działania i to już wtedy zaczyna przechodzić na jelita, na pęcherz, na organy, które znajdują się w miednicy mniejszej najczęściej, ale może też być tak odległe jak płuco, oko, czy na przykład w mózgu, tak? Mieliśmy też przypadki endometriozy w mózgu, w języku, więc endometrioza po prostu wędruje, nie wiemy z jakich przyczyn, tak dokładnie nie znamy etiologii tej choroby i nie wiemy dlaczego ona w takie odległe miejsca potrafi się przenieść, a potem wszczepić. Dolegliwości właśnie ze strony tych narządów, tak? Czyli mogą być biegunki, zaparcia, mogą być dolegliwości związane z gastryczne jakieś, z żołądkiem, z wątrobą, z układem moczowym, z nerkami, no bardzo, bardzo dużo różnych dolegliwości, które niestety, ale nie są takimi dolegliwościami, które występują w danej chorobie u każdej tak samo. Tutaj w endometriozie może być tak, że każda z chorych na endometriozę będzie miała inne spektrum tych dolegliwości, że będzie troszkę inaczej to odczuwała. Mamy też przypadki endometriozy, kiedy tych dolegliwości nie ma wcale. I dziewczyna dowiaduje się, że jest chora na endometriozę, kiedy już naprawdę nacieki są tak silne, że trzeba na przykład wyciąć, zrobić resekcję jelita i już założyć stomię. Więc endometrioza ma wiele jakby swoich obrazów, ale najczęstszym to właśnie jest ból miednicy mniejszej i występujące różnego rodzaju dolegliwości jelitowo-żołądkowe czy układu moczowego. No i w 50% endometrioza może spowodować niepłodność.
Jak endometrioza wpływa na takie codzienne funkcjonowanie kobiet? Z jakimi wyzwaniami mierzą się dziewczyny, kobiety chorujące na endometriozę?
No i właśnie tutaj mamy taki największy problem, bo to jest taka alienacja z życia społecznego, to jest wycofanie się ze względu właśnie na to, że dziewczyny czy właśnie kobiety chore na endometriozę najpierw przez te dolegliwości no poszukują oczywiście rozwiązania swojej sytuacji życiowej, tak? Co spowodowało, że ona ma taki ból, czy właśnie występują takie różne dolegliwości. No i niestety poszukują lekarzy. No i ci lekarze nie widzą tej choroby, chodzą do różnego rodzaju specjalistów. Specjaliści nie widzą tej choroby, mówią, że niestety, ale u pani nic nie ma, taka pani uroda, jak pani urodzi, to pani przejdzie. No i jak ona ma uwierzyć w siebie, jak ma dalej się rozwijać jako dziewczyna, która chce spełniać swoje marzenia, chce się rozwijać, chce kończyć szkoły i gdzieś osiągać jakieś swoje cele życiowe, kiedy okazuje się, że każdy mówi, że ona jest hipochondryczką, że sobie nie radzi, że wymyśla jakieś bóle, że powinna iść do psychologa. I tutaj jest największy właśnie problem, że kobiety chore na endometriozę poprzez to, że poszukują przyczyny swojej choroby i wędrują od lekarza do lekarza, który nie widzi tej choroby przez dość długi okres, albo dlatego, że jej nie widać, bo w wieku dziewczęcym może jej nie być widać, albo dlatego, że on nie umie jej zobaczyć. I wtedy taka dziewczyna traci jakby wartość swojego życia. Ona wpada w depresję, nie wie, czy dobrze robi, że chodzi do kolejnego lekarza. Nie wie, czy może rzeczywiście jest tą hipochondryczką i powinna iść do psychologa. I wycofuje się z życia społecznego, nie spotyka się ze znajomymi, z kolegami. Przechodzi taki etap tego życia, kiedy właśnie poszukuje przyczyny. No i a ten etap jest najbardziej wycofującym etapem z życia. Ta świadomość jest zbyt mała, bo nie dostaje informacji od przynajmniej lekarzy, tak, co jej jest, dlaczego tak się z jej życiem dzieje. Bo kiedy już trafi do odpowiedniego specjalisty, kiedy już dostanie tą diagnozę choroby, którą jest endometrioza, to teraz też mamy takie jakby rozdwojenie. Pierwsze to są te dziewczyny, które dostaną tą informację, od razu zaczynają u eksperta rzeczywiście podejdą do świadomości związanej z tą chorobą, czyli chcą się jak najwięcej o niej dowiedzieć i chcą do siebie podejść tak holistycznie, całościowo, chcą tą chorobę wziąć w swoje ręce. A są takie dziewczyny, które trafią też do takiego specjalisty, ale one jeszcze nie umieją sobie poradzić z tą świadomością, nie umieją sobie poradzić z tym, żeby zdobyć tą wiedzę, bo albo nie mają takich środków na to, żeby dalej chodzić do tego specjalisty, żeby skorzystać z operacji multidyscyplinarnej, która w tej chwili tak dużo kosztuje. Więc tutaj to życie z tą chorobą przechodzi różne etapy.
Czy życie z endometriozą to jest życie w bólu?
To właśnie zależy. Jeżeli jest to endometrioza, która jest endometriozą bardzo agresywną, która powoduje te bóle, to jest życie w bólu. To jest życie w bólu. Niekiedy to jest życie w bólu do momentu, kiedy zdobędzie się tą wiedzę, że jest się chorym, że ekspert stwierdzi, że tutaj ten ból na przykład powoduje jakaś zmiana czy zmiany, które można usunąć. I wówczas taka operacja multidyscyplinarna może przynieść bardzo dużą ulgę, ale jest to choroba nawrotowa, więc może przynieść ulgę i może później również spowodować, że jest nawrót tej choroby i będzie dalej gdzieś tam w innym miejscu postępowała i również da taki ból. Więc to ja na przykład byłam jeszcze za czasów jakby tamtego pokolenia, tak? Czyli nie miałam jeszcze ekspertów, nie miałam jeszcze osób, które bardzo szybko diagnozują i u mnie ten ból niestety trwa przez całe życie, dlatego że nawet już operacje później, kiedy już dotarłam do tych ekspertów, no nie dały takich skutków, żeby się pozbyć tych wszystkich bóli, tak? Bo oni też już później podchodzili do mnie tak bardzo jakby powiedzieć, oszczędzająco, żebym już w tej całej sytuacji, którą już mam i tym wszystkim, co przeszłam, nie spowodować mi jeszcze gorszych powikłań, tak? Żebym nie musiała rzeczywiście żyć z jakimś workiem na mocz czy ze stomią, więc z pewnym rodzajem bólu ja się musiałam pogodzić i ja z nim muszę żyć. I są takie przypadki właśnie endometriozy, kiedy ona albo spowoduje jakieś bardzo duże wzrosty, które powodują bóle, albo jest w miejscach, których no nie da się do końca wyciąć, albo jest tak mała, że nawet eksperci no nie są w stanie jej wyciąć w ten sposób, żeby na przykład podziurawić jelito albo podziurawić jak sito pęcherz czy inny organ, no to będą musiały się z pewnym rodzajem bólu pogodzić.
Wspomniałaś wcześniej, że ten trudny czas to jest ten czas, kiedy chodzimy od lekarza do lekarza i tak właściwie nikt nie potrafi powiedzieć, co nam jest, albo wręcz dowiadujemy się, że nic nam nie jest i tak trochę wymyślamy, albo taka nasza uroda, bo przecież miesiączka boli i bolała zawsze i boleć będzie. Skąd wiedzieć, że trzeba szukać dalej? Skąd wziąć w sobie taką pewność, że może to nie jest specjalista, któremu należy zaufać, może trzeba iść do kolejnego, a jak już znajdziemy tą siłę w sobie i tą pewność, to jak znaleźć tego, który w końcu nam pomoże?
Przede wszystkim, jeżeli ja się tu zwracam również do mam takich dziewczynek, bo to jest bardzo ważne, jeżeli taka dziewczynka, czy właśnie dziewczyna będzie miała takie dolegliwości związane z okresem, które będą przechodziły w biegunki, zaparcia, kiedy już naprawdę widać, że ta dziewczynka zawsze gdzieś około okresowo ma większe problemy, to naprawdę niech te mamy zwrócą uwagę na to i udadzą się do takich specjalistów, którzy znają się na endometriozie. I jak tą wiedzę zdobyć? No teraz już można objawy wpisać w internet i po tych objawach, które sobie wpiszemy, wyjdą różne choroby, ale endometrioza również. Więc jeżeli taka mama zobaczy, że po objawach jej wyjdzie ta endometrioza, to ja, będąc taką mamą, poszłabym również do eksperta od tej choroby i szukałabym odpowiedzi na pytanie, czy to nie jest czasami endometrioza. Albo zaopiekowałabym się tą dziewczynką tak, żeby przez pewien okres, jakiś czas ją obserwować, no i rzeczywiście stwierdzić z lekarzem czy ze specjalistą, czy jest to ta endometrioza, czy ona nie jest, tak? Jeżeli chodzi o starsze kobiety, no to na pewno one już mają łatwiej, no bo rzeczywiście wpisując te swoje dolegliwości w internet, czy pytając się lekarzy, mogą dojść do tego, że te objawy, tak, mogą świadczyć o tym, że ona jest chora na endometriozę. Ale muszą być bardzo, bardzo świadome i dociekliwe. One rzeczywiście, te kobiety, my musimy docierać jako fundacja do społeczeństwa, bo ja się spotykam nawet z takimi sytuacjami, że zdrowe kobiety nie rozumieją chorych na endometriozę. I tutaj jest problem, że zdrowa kobieta mówi jej w pracy, koleżance w pracy, że ty wymyślasz, że nie chce ci się pracować, I dziewczyny słyszą naprawdę różne takie przykre rzeczy, które powodują, że im się już potem nie chce pracować i wycofują się z tego życia. Więc jak dotrzeć? No na pewno jest to jeszcze trudne, bo lekarze pierwszego kontaktu jeszcze nie są świadomi do końca tej choroby, nie podpowiadają takim mamom, nie wypytują tych mam i dziewczynek. W szkołach nie mamy pielęgniarek środowiskowych, gdzie mogłaby taka dziewczynka się udać i powiedzieć, że bardzo boli mnie okres, że muszę używać dużo podpasek, bo mam bardzo krwawy okres, bardzo taki skrzepliwy, bo to też jest taki objaw niektórych postaci endometriozy. I tutaj może taka pielęgniarka by podpowiedziała już, że za często ci się to zdarza, przyszłaby na następny miesiąc do tej dziewczynki, zainteresowałaby się, czy jeszcze dalej ma takie okresy, więc tutaj bardzo dużą rolę, oprócz rodziców, mogliby odegrać lekarze pierwszego kontaktu, w ogóle pielęgniarki środowiskowe, wychowawcy w szkole, więc z tą edukacją to trzeba będzie wejść do szkoły podstawowej, szkoły średniej. Tak naprawdę to wyedukowany powinni być wszyscy, tak? Bo tutaj każdy, nawet teraz byłam na spotkaniu w klubie seniora, gdzie mnie poproszono o to, żebym przyszła z tematem endometrioza i okazało się, że dwie babcie wychwyciły chorobę swoich wnuczek. Więc rodzice, którzy są zapracowani, nie mają czasu słuchać swoich dzieci, natomiast babcia wiedziała, że ta dziewczynka ma problem. Ona przychodziła do niej, mówiła, że bardzo ją boli, że to już jest kolejny miesiąc i kolejny i babcia po prostu przyszła na to spotkanie, posłuchała, wzięła tą dziewczynkę i pojechała do eksperta i okazało się, że jest endometrioza.
Miałyśmy okazję rozmawiać poza tym podcastem na kongresie zdrowotnym na temat tego, jakich zmian my potrzebujemy i ty wspominałaś tam o tym, co przede wszystkim jest potrzebne, co musi się zadziać, bo już napomknęłaś o tym, co się społecznie musi zadziać, że my potrzebujemy edukacji, to potrzebujemy jej w szkołach, potrzebujemy jej właściwie dla każdej grupy wiekowej, ale co można zmienić w systemie opieki zdrowotnej, w legislacji, żeby życie z endometriozą było prostsze i żeby ta diagnostyka i leczenie tej choroby było dostępne dla wszystkich i w takim zakresie, w jakim tego potrzebują.
No właśnie, i to jest najważniejsze. Przede wszystkim potrzebujemy tego, żebyśmy my, chore na endometriozę, znalazły się w systemie, bo nas w systemie tak naprawdę nie ma. Jeżeli przyjmiemy, że tak jak mówi WHO światowe, że co 10. kobieta jest chora na endometriozę, to mamy 200 milionów kobiet na świecie, a 3 miliony w Polsce. Dlaczego nie mamy takich statystyk? Dlatego, że nikt w szpitalach, nawet jeśli operuje takie kobiety, nie wskazuje tego w żadnej statystyce, dlatego że niestety, ale endometrioza nie jest wyceniona, nie ma tych swoich kodów i nie mają lekarze jak tego wskazać. Bo bardzo często jest tak, że lekarze, którzy operują na NFZ, a też oczywiście operują i starają się pomóc tym kobietom, bo są tacy lekarze, którzy wcale gdzieś nie są mocno widoczni, ale również starają się pomóc tym kobietom. I oni piszą inne kody, żeby ta operacja mogła się odbyć, żeby to miało sens i żeby szpital nie stracił, nie miał strat, natomiast ta kobieta, żeby otrzymała pomoc. I tutaj chwała im za to. Natomiast ci lekarze, którzy gdzieś wyjechali za granicę, uczyli się endometriozy, oni przyjechali do Polski już z taką jakby pasją tej choroby i oni są, jak ja to mówię, takimi zapaleńcami, oni postanowili już stworzyć takie kliniki, centra, instytuty, w których zaczęli specjalistycznie leczyć endometriozę, tak jak na Zachodzie, tak jak w innych krajach, tak jak się powinno ją leczyć w centrach diagnostyki i leczenia endometriozy. Bo jak się okazuje, endometriozę taki specjalista, który ma, jest już jakby po tych wszystkich kursach, szkoleniach, który ma tą praktykę, on może ją wykryć już podczas robienia prawidłowego, rzetelnego USG, któremu poświęca więcej czasu. Więc właśnie o to chodzi, żeby te świadczenia były wycenione, żebyśmy my znalazły się w systemie, żeby nasza droga, czyli ścieżka tej kobiety chorej na endometriozę była wskazana, jak ma wyglądać. I my właśnie wymyśliliśmy tą ścieżkę poprzez kartę Endo, która szłaby z taką dziewczyną, dziewczynką, kobietą zdiagnozowaną już po objawach, od objawów do diagnozy poprzez leczenie farmakologiczne czy operacyjne, aż do właściwie jej późnej starości, bo ta choroba jest chorobą, która idzie z kobietą przez całe życie. I tutaj jest bardzo ważne, żeby była, jak ja to mówię, zaopiekowana, bo takie zaopiekowanie już, kiedy kobieta wie, że jestem w systemie, mam swoją kartę, kiedy będzie mi się coś gorzej działo, wiem, gdzie iść, są stworzone centra diagnostyki i leczenia endometriozy, ja tam jestem w tym systemie i jeżeli mi się coś wydarzy, czy to będzie coś bardzo pilnego, czy mniej pilnego, ja zawsze będę pod kontrolą. I to jest najważniejsze. Tak jak kobiety chore na raka, tak, które mają kartę DILO i ta karta idzie z nimi. I my chcemy mieć kartę endo. My chcemy, żebyśmy czuły się zaopiekowane przez system, przez lekarzy, którzy rozumieją tą chorobę i przez cały jeszcze spektrum specjalistów, którzy do nas podejdą holistycznie, czyli będziemy miały w takim centrum dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa i oni nam, każdy z nich będzie nam wskazywał drogę. I my wtedy mamy wybór, możemy się dostosować do tego i możemy sobie znaleźć swoją ścieżkę i będziemy wiedziały, jak postępować.
A czy my na takie zmiany mamy szansę? Bo to, co mówisz, brzmi bardzo dobrze. Wiem, że niedawno zakończył pracę zespół ministerialny, który zajmował się właśnie endometriozą. Wiem, że byłaś jego członkinią. Czy my mamy szansę na to, że te dobre zmiany, o których mówiłaś, staną się faktem?
Ja myślę, że tak. Dlatego, że mamy wiele zapewnień Ministerstwa Zdrowia, że po to właśnie ten zespół powstał i ten zespół składał się z ekspertów od endometriozy, że nie znaleźli się tam przypadkowi ludzie, tylko ci, którzy rzeczywiście się tą endometriozą w sposób specjalistyczny zajmują. Więc ten raport, który poszedł do pani minister zdrowia, jest naprawdę raportem rzetelnym. Naprawdę jest raportem, który wskazuje drogę, jak ministerstwo powinno postąpić, żeby powołać centra diagnozy i leczenia endometriozy. Myślę, że ministerstwo wzięło to poważnie sobie gdzieś tam na serce, dlatego że jakby nas w tym cały czas zapewnia, czyli na przykład na forum organizacji pacjentów, na którym byłam i również dostałam nagrodę, pani minister wręczając mi tą nagrodę powiedziała, że powołamy te centra i mam się nie martwić. Później zadałam pytanie społeczne również na tym forum i pan minister Kos odpowiedział, że tak, 2024 rok będzie rokiem, kiedy endometrioza znajdzie się w systemie. Naprawdę ministerstwo wzięło sobie do serca i ja myślę, że to będzie rok endometriozy.
Fundacja, którą prowadzisz, na jakie wsparcie mogą liczyć pacjentki, które trafią na waszą stronę, które znajdą waszą fundację, czego mogą się spodziewać?
My od początku przyjęłyśmy sobie, że najważniejszym celem i priorytetem dla nas będzie współpraca właśnie z różnymi ośrodkami państwowymi i prywatnymi, żeby być jak najbliżej tych ekspertów i tych ekspertów wskazywać pacjentkom, żeby one miały właśnie szybszą wiedzę, gdzie mogą się udać. I zaczęliśmy od tego właśnie, że z tymi ośrodkami, które od początku, jak tylko zaczęliśmy funkcjonować, były, zaczęliśmy z nimi robić takie konferencje, webinary, warsztaty, żeby docierać do coraz szerszej grupy kobiet chorych na endometriozę. Później już zaczęłyśmy tworzyć takie regionalne ambasadorki i wolontariuszki, żeby docierać już nie tylko jakby do tej grupy kobiet poprzez jedną konferencję, ale również poprzez takie spotkania mniejszych grup kobiet, które chciałyby ze sobą tak po prostu porozmawiać. I nazwałyśmy to endokawy, endogadanki i to endogotowanie, zdrowe endorfiny. No i po prostu tam zaczęłyśmy się z tymi dziewczynami spotykać. I one w coraz szerszych gronach się spotykają, pomagają sobie nawzajem i o to nam chodzi, No i też zaszczepiają w sobie jakby taką chęć pomocy innym ludziom, bo jak ty już wiesz i jesteś wyedukowana, to możesz edukować następne 5-10 osób. I właśnie tłumaczymy im, ja im też tłumaczę, że nie ma przejazdu mojego taksówką, kiedy taksówkarza się nie spytam, czy on wie, co to jest endometrioza, tak? Jeżeli nie wie, to ja mu powiem. Nie ma mojej jazdy pociągiem w przedziale, kiedy w przedziale rozmawiamy i ja nie powiem tym ludziom, co to jest endometrioza. Nie ma w pracy u mnie takiej sytuacji, żebym ja się wstydziła, że jestem chora na endometriozę. Ja chcę, żeby one tak zdobywały wiedzę, świadomość, żeby się nie wstydziły tej choroby, żeby miały wybór, gdzie mogą iść, do jakiego specjalisty i żeby tych specjalistów sobie wybierały, żeby uczyły się żyć z tą chorobą, żyć właśnie, poznawały dietetyków, poznawały fizjoterapeutów, psychologów i to właśnie jest nasz cel, takie edukowanie, ale również naszym celem jest właśnie powstanie w systemie drogi dla nas, dla pacjentów i to był też taki mój cel życiowy, żeby centra diagnozy i leczenia endometriozy powstały, żebyśmy my, chore na endometriozę w Polsce, nie czuły się osamotnione, żebyśmy my się znalazły w systemie, bo ja będąc 19-letnią dziewczyną, 20-paro, zapisałam się do stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie od razu byłam przyjęta do grupy wsparcia, a w Polsce czułam się osamotniona i nie czułam, że ktoś się mną opiekuje. Cały czas czułam się wyalienowana z tego życia, osamotniona, ale nie poddawająca się i non-stop krzycząca wszystkim wszędzie, co to jest endometrioza.
Lucyna, żebyśmy skończyły optymistycznie. Można dobrze żyć z endometriozą?
Jeżeli jest odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, jeżeli jest odpowiednio zaopiekowana, myślę, że można sobie poprawić komfort życia i to znacznie. Trzeba o niej pamiętać, trzeba zawsze wiedzieć, że jest to choroba nieuleczalna, żeby mieć nad nią kontrolę, ale myślę, że można sobie komfort życia poprawić.
I tego wszystkim słuchaczkom i wszystkim kobietom, które chorują na endometriozę, z całego serca życzymy, a ty, Lucyno, robisz wszystko, żeby to się stało i za to ci dziękujemy. Moją gościnią była prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas. Bardzo dziękuję, Lucyno, za tą rozmowę.
Ja również tobie dziękuję i dziękuję za to, co ty robisz, bo również to, co się robi w twoim stowarzyszeniu, pomaga kobietom chorym na endometriozę, bo my mamy w 50% niepłodność i to, co ty robisz, jest przydatne również dla nas.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.